Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, w 49 rozdziale, w dzisiejszym pierwszym czytaniu, słyszymy o pewnym człowieku, o słudze Jahwe, który wyraźnie ma do spełnienia pewną misję. Jest to misja bardzo konkretna i niełatwa. W tej misji napotykać będzie na opór i przeciwności, nie tylko ze strony osób obcych, trzecich. Ale to, co każdego z nas chyba najbardziej może zaboleć, to, co najbardziej dotyka nas wszystkich. Niechęć ze strony swoich, tych, od których nie spodziewalibyśmy się nic złego usłyszeć, doznać. Mamy przed sobą kogoś, kto wyraźnie przez Boga jest wybrany do tego, by jego życie było okupione czymś więcej niż tylko życiem. Mamy przed sobą kogoś z krwi i z kości, który staje przed nami z rozterkami swego życia. Czy podobam tej misji, do której Bóg mnie wybiera? Czy podobam tej misji, w której wiem doskonale, że jestem tylko słabym, ułomnym człowiekiem? Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Ilekroć my podobnie czynimy, ilekroć gdy piętrzą się problemy, kiedy patrzymy z niepewnością w jutro, w podobny sposób być może kończymy czy zaczynamy nasze modlitwy. Pan mnie opuścił. Opuścił, bo są problemy. Opuścił, bo nie powiodły się moje plany. Opuścił, bo może osoba, która najbardziej była przeze mnie osobą wybraną, zaufaną, człowiek, któremu powierzyłem całe swoje życie, powiedział mi nie. Bóg odpowiada. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Jeden chyba z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego. Czy może być coś bardziej nie tyle wzniosłego, patetycznego, co przede wszystkim zobowiązującego nas wszystkich, gdzie dzisiaj Bóg w tym dniu tej nowenny, gdzie u stóp swojego wspaniałego, czystego, przeczystego sługi, świętego Józefa, każdego i każdą z nas jeszcze raz umacnia i zapewnia, ja nigdy nie zapomnę o Tobie. Możemy się czasami jako ludzie zastanawiać, Panie, niech się objawi Twoja pamięć w konkretnych wydarzeniach, znakach. Niech ustaną łzy, niech ustaną przeciwności, niech ustanie przekleństwo, alkohol, niech ustaną niewierności, niech ustanie wojna. Pan jeszcze raz powtórzy, nawet wtedy, kiedy wydaje Ci się, że jesteś totalnie sam czy sama, nigdy nie zapomnę o Tobie. Im bardziej zbliżamy się do uroczystości świętego Józefa, tym bardziej winniśmy, patrząc na niego, widzieć człowieka z krwi i z kości, takiego sługę Jahwe, który w najbardziej krytycznym momencie swojego życia, kiedy już powziął wewnątrz swego serca decyzję o tym, by odprawić Maryję, usłyszał w podobny sposób, jak dzisiaj w pierwszym czytaniu, Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi. Z Ducha Świętego bowiem jest to, co się w niej poczęło. Ten sam Józef za każdym razem we śnie będzie słyszał coś, co ewidentnie nie może pochodzić od człowieka. Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. I za chwilę w podobny sposób we śnie będzie mówił Bóg do Józefa, do tego sługi Jahwe. Wracaj. Umarli bowiem ci, którzy czyhali na Twoje i ich życie. Za każdym razem, kiedy przychodzimy, gromadząc się przy ołtarzu Bożym, miejmy przed sobą te cudowne, głębokie, mocne i wymagające słowa. Ja nigdy nie zapomnę o Tobie. Ileż osób brakuje na tej nowennie? Ileż osób dzisiaj być może opłakuje tysiące swoich problemów, od zarysowanego samochodu, skończywszy na rzeczach, które być może trzeba będzie sfinalizować, idąc do kancelarii, prosząc o pogrzeb. O pogrzeb kogoś, kogo kochałaś całe życie. O pogrzeb kogoś, w czyim domu być może mieszkasz. O pogrzeb kogoś, bez kogo sobie nie wyobrażasz jutra. Ja nigdy nie zapomnę o Tobie. 5 rozdział Ewangelii świętego Jana. Jedne z najbardziej intymnych spotkań, w jakie nas dzisiaj święty Jan przenosi. Z całym swoim bogactwem, swojej Ewangelii. Jezus wyraźnie identyfikuje się ze swoim Ojcem, mówiąc, że nie potrafi żyć bez spełnienia woli tego, który mnie posłał. Skoro Ojciec miłuje, to i ja miłuję. Skoro Ojciec wybacza, to i ja wybaczam. Za każdym razem powołuje się na to, że nie potrafi w swojej misji patrzeć tylko na siebie. Tym, który daje mu moc do tego, by iść do przodu, by iść na krzyż, jest Ojciec. Moi kochani, nie dziwcie się temu, mówi Chrystus. Nie dziwcie się temu, że jest ktoś, kto zawsze ci gwarantuje swoją miłość, nie patrząc na to, że nic w zamian nie jesteś w stanie mu oddać. To jest Bóg. Doświadczenie Boga w swoim życiu, nawet przez łzy, doświadczenie z odwagą, spoglądając na swoje życie, nawet patrząc na wszelkie problemy i trudy, doświadczenie Boga wtedy, kiedy po ludzku nogi same ci się uginają, bo już ustać nie możesz. To jest moment, kiedy jeszcze raz Bóg będzie wymawiał te słowa w nieskończoność, aż do ostatniego dnia istnienia świata. Ja nigdy nie zapomnę o Tobie. Szukam bowiem nie własnej woli, mówi Chrystus, lecz woli Tego, który mnie posłał. Moi kochani, na koniec tej homilii chciałem wam opowiedzieć historię człowieka, który podobnie jak święty Józef, podobnie jak sługa Jahwe z 49 rozdziału Księgi proroka Izajasza, dotknął życia w taki oto sposób, że niejednokrotnie nogi mu się uginały i prawdopodobnie wielu z nas by się poddało. Wielu z nas by stwierdziło, moje życie nie ma sensu. Wszelkie moje plany legły w gruzach, wszelkie moje pomysły rozbiły się o to, czego bym się nigdy nie spodziewał ze strony Boga. A jednak był wierny do końca. Chciałem przytoczyć fragment pieśni, której przecież wszyscy znamy treść. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. Gdy wśród żywota biedna sierota stoi od ludzi wzgardzona, krzyż będzie światem, ojcem i bratem, gdy go przytulisz do łona. Gdy rozpacz w łonie, oko w łzach tonie, o wytrwaj jeszcze na chwilę. Łza się przesączy, rozpacz zakończy krzyżem zatkniętym w mogile. Kto u stóp krzyża swą duszę zniża, na tego spojrzy łaskawie. Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel, da pomoc boską w Twej sprawie. Oprócz tych słów, człowiek, o którym teraz mówię, skomponował takie pieśni jak Chwalcie łąki umajone, O Maryjo przyjm w ofierze i wiele innych. Kim był? Urodził się w najnormalniejszej rodzinie tamtych czasów. Miał rodzeństwo. W wieku 16 lat zmarł mu ojciec. On to bardzo mocno przeżył. Bardzo to głęboko wziął do siebie. Jemu wtedy posypał się świat. Pierwszy raz świadomie odkrył, co znaczy opłakiwać kogoś, kogo kochasz. Jego matka, troszcząc się o wykształcenie zdolnego syna, nie pozwoliła, by syn został na prowincji. Wysłała go na studia prawnicze. Kiedy odbył te studia, stwierdził, że to nie jego droga. Pomimo dobrego wykształcenia i doskonałych perspektyw i kariery, zostawił to wszystko. Wybuchło powstanie listopadowe. Padł do nóg matce i prosił tylko jedno, żeby mu pozwoliła. To, co robiły pokolenia przed nim i to, co robiły pokolenia po nim, to odpowiedzialność nie tylko za swój świat, za rodzinę, ale za tą matkę, która ma na imię ojczyzna. W wieku 23 lat poszedł walczyć. Walczył do końca. Kiedy już nie było możliwości dalszej walki, widząc, że wszystko to, co kochał, legło w gruzach, matka zmusiła go niejako do wyjazdu za granicę, ratując syna. Lepiej, żeby był na emigracji, jak ma zginąć z ręki tych, którzy zniszczyli ojczyznę. Nie wytrzymał długo. Za mocno kochał i wrócił do tej ojczyzny. Rok po powrocie do Polski, która była wtedy w stanie zniszczenia i ruiny, zakochał się w pewnej kobiecie, w Zofii. Pobrali się. Mieli 5 dzieci i już w 7 roku ich małżeństwa wszystkie nie żyły. Za każdym razem, kiedy patrzył na śmierć swojego dziecka, przeżywał jeszcze głębiej, pytając Boga dlaczego. Dlaczego nie pozwalasz, bym żył tak, jak ja sobie chciałem żyć? Ale jednak wierzył i ufał. Ciągle gdzieś w jego sercu tkliła się nadzieja, że moje życie ma sens, że jestem tym sługą, który usłyszał kiedyś i nigdy nie przestanie tego słyszeć. Te same słowa. Ja nigdy nie zapomnę o Tobie. Po 7 latach małżeństwa, po odprowadzeniu na cmentarz 5 ze swoich wszystkich dzieci, umiera jego żona. Miał wtedy 32 lata. Młody wdowiec, dla którego życie mogłoby już przestać istnieć. Mógłby przestać istnieć, jego życie nie miałoby większego sensu. W kilka miesięcy po śmierci swojej żony wstępuje do zakonu, wstępuje do jezuitów. Po 5 latach zostaje zakonnikiem, zostaje księdzem. Jego życie nabiera nowego sensu. Zaczyna patrzeć w tym kierunku, w którym patrzył jako małżonek, jak patrzył wtedy, kiedy walczył o Polskę, w kierunku świętości, w kierunku tego, że życie jest odpowiedzialnością, nie tylko przyjemnością. Stara się być jak najbardziej aktywny, komponuje pieśni, spowiada. Dzięki jego postawie bardzo ambitnej i szlachetnej wiele osób znalazło drogę do Boga. Wiele osób zrozumiało, że życie nie kończy się wtedy, kiedy po ludzku kończą się moje czy twoje plany. Zostaje wypędzony z Krakowa, zostaje wypędzony z Galicji, zostaje wypędzony tam, gdzie wydaje się zaborcom, że nie będzie jego życie miało większego sensu jako księdza. A jednak prowadzi misję, naucza, głosi kazania. Również pomaga ludziom, od których zaraża się chorobą, cholerą. I tak w wieku 45 lat przedwcześnie umiera. Ale umiera szczęśliwy. Umiera spełniony jako człowiek, który widzi, że to, co po ludzku być może wydawałoby się niemożliwe, osiągnął. Osiągnął bliskość Boga. W pieśniach, które skomponował, śpiewając to, przypominajmy sobie autora. Człowieka, który tak wiele przecierpiał i na swoim grobie kazał wyryć te oto słowa, które niech zakończą tą dzisiejszą homilię. Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary, za pociechy święte, za trudy pracy i trudów owoce, za chwile siły i długie niemoce, za spokój walki, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby, i za krzyż ciężki na barki złożony, niech będzie Jezus Chrystus pochwalony. Amen.